Tu Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj, szanowni państwo, rozpoczynamy od spaceru. Ryzykowny to będzie spacer, bo powiodę państwa ulicą Floriańską. To jest ulica, której szanujący się krakowianie nie używają, by tak rzec, a przynajmniej jeśli używają, jeśli się przechadzają, to bardzo świadomie i właśnie wiedzą. I my będziemy dzisiaj państwu tę wiedzę promować, rekomendować. A ta wiedza dotyczy bardzo konkretnego miejsca, witryny przy ulicy Floriańskiej 15. Tam, gdzie od kilkunastu chyba miesięcy, i tu złapałam się, że tego nie obliczyłam, mam nadzieję na wsparcie już za moment, działa wspaniały krakowski fenomen, zjawisko, które nagrodziliśmy wczoraj w nocy marką Radia Kraków, czyli Mikrop. Niezwykła galeria, wymyślona i realizowana na mocarnych ramionach krakowskiej artystki wizualnej, malarki Agaty Kus. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Tak, słuchałaś mnie z uwagą, nie pomyliłam się, mam nadzieję.
Nie, my działamy stosunkowo od niedawna, chociaż mamy takie wolne tempo, ponieważ wystawy, które realizujemy w ramach naszej małej galerii Mikrop, są maleńkie, ale chcemy, żeby miały czas na takie wybrzmienie w tej przestrzeni, która jest głośna, pełna bodźców i przytłaczająca, więc taka malutka galeryjka znajdująca się w witrynie, która jest właściwie rodzajem makiety w skali 1 do 12, jest tam w pewien sposób ukryta. Trzeba
wiedzieć, czy przez przypadek da się to zobaczyć. Spoglądam jeszcze na Kamila Kujtkowskiego, którego nie przywitałam. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
Kurator tej i innych wystaw, i innych też wystaw nagrodzonych marką Radia Kraków, ale wszystko po kolei. Zaczynamy od czegoś, coś najmniejsze, i to jest cudowne. Jest takie po prostu mało trendy, w ogóle takie. Trzeba wiedzieć, czy można przez przypadek zobaczyć, że tam się coś kłębi?
No jest to dość niesamowite zjawisko, ponieważ my gościmy w witrynie klubu Baza, który jakby użycza nam tej przestrzeni. Zresztą współpracuje z nami bardzo blisko przy produkcji wystaw. No jakby są wspaniali. Oczywiście, także dziękujemy Piotrkowi Dworzańskiemu. I faktycznie z raportów barmanów, którzy mają oko na witrynę, wiemy, że ogląda nasze wystawy masa osób. I fotografują się tam, oznaczają nas na Instagramie, i jest to malutkie zjawisko, ale jednak taki fenomen w tym świecie makieciarstwa i właściwie takiego swoistego też, nie powiem, że street artu, ale takiego...
Coś w tym jest. Będziemy zaraz próbować właśnie to może rozebrać jakoś tak terminologicznie, ale słowo makieciarstwo mi się szalenie podoba, bo jest właśnie szalenie takie swojskie. A coś w tym jest. Zresztą, słuchajcie, w mieście szopki krakowskiej, my mamy po prostu potężne, mocarne tradycje, tak jak twoje ramiona,
prawda.
Właśnie, więc... Zaraz. No, ale powiedz proszę, zanim dopuścimy Kamila, bo Kamil zaraz wymiecie wszystko.
No, postaram się być grzeczny dzisiaj.
My cię znamy i my tego chcemy. To powiedz, co ci, już kiedyś się spotkałyśmy tutaj na antenie, spotkaliśmy, bo byliśmy w tym gronie i w tej ekipie. I co ci tak strzeliło? Bo ja rozumiem, że można sobie mieć właśnie taki eksces pomysł i coś takiego właśnie wykonać. Bo zaczęłaś w ogóle od swoich prac też zminiaturyzowanych.
Tak.
Malujesz duże obrazy i taki twój malarski gest jest też częścią twojej energii artystycznej. A tutaj po prostu jakby zupełnie na odwrót. I na dodatek jeszcze ci się chce, bo no właśnie, eksces to ja rozumiem, ale tak, żeby pracować nad programem kuratorskim galerii, wiesz, to jest poważna sprawa już, no.
Ale właśnie najciekawszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że ta mała forma, która w jakimś sensie jest taka trochę nostalgiczna i sentymentalna, ponieważ przywodzi na myśl domki dla lalek na przykład, albo generalnie zabawki. I samo to takie, ten powrót do tego uczucia, gdzie się poszukiwało w małej rzeczy, w skali rzeczy dużej, i gdzie sobie przez wyobraźnię dodawało się i tworzyło jakieś konteksty, historie, ta potrzeba, wydaje mi się, że wielu z nas została jakimś takim ciepłym na sercu kocykiem i niesamowicie to jest przyjemne, jak wiele osób to łączy i tak się spotkaliśmy przy tym uczuciu właśnie z Kamilem, który zupełnym przypadkiem przy rozmowie o pierwszych jakichś tam pomysłach na Mikroba również wyznał, że ma słabość do tego typu realizacji miniaturowych.
Potem spotkaliśmy... Współczesna kultura nam dorosłym zabrania takiej zabawy i czujemy się wykluczeni.
Tak, a w momencie, kiedy możemy sobie na to pozwolić, to jest to niesamowicie przyjemne i uwalniające. I też jakoś tak przy tej energii, która się zebrała wobec tego pomysłu, znalazł się jeszcze Grzesiek Wiśniowski, o którym warto wspomnieć, bo jest to taka nasza wielka persona do robienia bardzo małych rzeczy, czyli człowiek, który właściwie, którego poznaliśmy zupełnie przypadkiem przy stoliku, omawiając projekt pierwszego Mikroba. I on tak troszeczkę podsłuchał naszą rozmowę i sam się zgłosił, że przepraszam bardzo, ja robię makiety. Ja mam firmę, która robi modele i marzę o tym, żeby pracować z wami. Tak, to było przeznaczenie. A jeszcze rozmawialiśmy wtedy o pierwszej naszej wystawie, czyli wystawie Mariusza Wilczyńskiego. No i właśnie Grzesiek w tym samym momencie pokazał nam, że na ciele ma wytatuowanego Wilczyńskiego. Więc stwierdziliśmy, że to już podwójny znak i trzeba koniecznie zakładać tę galerię. I od tamtej pory właśnie stykamy się z masą, znaczy z kolejnymi przemiłymi ludźmi, którzy chcą z nami pracować, bo chciałabym zaznaczyć, że to jest projekt taki niezależny. Nie jesteśmy związani z żadną instytucją. Też nie jesteśmy przez nikogo specjalnie finansowani.
To, że teraz mamy takie odtworzenie trochę sukiennic, wnętrza sukiennic, to nie znaczy, że to jest kolaboracja, jak to się pięknie mówi, z Muzeum Narodowym.
No, nie jest. No, myślę, że oni chyba tego w ogóle nie wiedzą jeszcze o nas.
No, postaramy się, żeby się dowiedzieli.
Tak. No, więc jakoś mamy szczęście, że wokół tego projektu się generuje fajna energia i coraz fajniejsi artyści chcą z nami pracować i kuratorzy.
Przepraszam, mucha nie siada za ten kolokwializm, ale Kamilu, ty dołączyłeś szybko dosyć, bo po prostu tak jak my dziewczyny też się chciałeś po prostu bawić domkami dla lalek.
Oczywiście, że tak, a trochę jako dziecko mi nie wolno było, bo...
No właśnie to jest ta kultura.
Byłem chłopcem wyrastającym w latach 90., więc to nie do końca. Mhm. Ale ten wątek domków lalek jest super ciekawy, bo my jesteśmy w ogóle w kręgu kulturowym, którym trochę go nie doświadczył, bo jeżeli przyjrzeć się temu światu w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, to jest gigantyczna, mogę chyba użyć słowa, subkultura miniaturzystów i ludzi, którzy są tym zachwyceni.
Czy makieciarstwo.
Makieciarze, którzy jako osoby dorosłe to zbierają, kolekcjonują, zajmują się to tym i to też przepływa w stronę sztuk wizualnych bardzo i to się pojawia. I pojawiało wcześniej w różnych kręgach. W Polsce to nigdy nie było tak popularne, więc...
Więc podwójnie jesteśmy wykluczeni.
Myślę, że tak jak pewna duża i znana artystka powiedziała, że w sztuce marzenia stają się rzeczywistością, to tak samo w domkach dla lalek marzenia mogą stawiać się rzeczywistością.
Ta artystka ma niezły domek teraz.
Ma niezły domek, bo ma wielkości największej polskiej galerii, tak. Więc to też jest trochę domek dla lalek i tam też jest lalka. Tak. Mówimy o Katarzynie Kozorze na łzach szczęścia w Zachęcie w tej chwili.
Tak.
Więc jakby wszystko nam się ładnie splata i właśnie... Dlaczego nie można robić dużej sztuki jako małej sztuki? Ona to samo potrafi opowiadać, dawać te same satysfakcje, te same narracje, tropy. My też tak celowo w ogóle też używamy tej samej nomenklatury, jak w dużej galerii. Jest artysta, kurator, galerzysta, producent techniczny i tak dalej.
Mamy radę programową,
więc to wszystko jest jakby bardzo w porządnej, dużej galerii.
A przy tym jest coś takiego, nie wiem, perwersyjnego w tym. Nie wiem, czy to czujecie w tym pomniejszaniu. Ja nie umiałabym tego nazwać, ale taka dziwna zabawa to jest.
Ale to jest ładny trop. Pewnie do tego będziemy trochę zmierzać, do wątków apokaliptycznych w tej wystawie. Jest pewien pisarz, którego ja uwielbiam i pewnie też wielu wam jest znany. To jest Philip K. Dick, twórca różnego rodzaju science fiction. I taki wątek, który się w kilku jego, z dwóch na pewno publikacjach pojawił, to jest Trzy stygmaty palmeradlicze i Epoka niesfornej pad, to jest motyw dorosłych bawiących się lalkami. Takimi Barbie i dzięki narkotykom krytykom lub nie, są w stanie się wcielić w takie małe, idylliczne światy, więc tak, zabawa lalkami jest perwersyjna, jest ucieczkowa i polecam się zapoznać, bo to fajne wątki.
Tej drugiej powieści nie znam.
To jest takie maleńkie opowiadanko, które wydał wcześniej i dzieje się po zagładzie atomowej i zamiast odbudowywać cywilizację, cała ludzkość w bunkrach tylko zajmuje się zabawą, takimi małymi niby Barbie i odtwarzając świat przed wybuchu. No świetne, prawda?
Zastanawiające bardzo. Dobrze, a teraz lądujemy. Nie fikcja, tylko po prostu to się dzieje na naszych oczach. Działa rada programowa Galerii Mikrob. I proszę, powiedzcie, no jak pracujecie nad programem tej galerii? Zróbmy właśnie w miniaturze taką...
Najciekawszym moim zdaniem aspektem tej galerii, który polega on na tym, że pokazujemy prace w zmniejszeniu. Bardzo często są to też po prostu reprodukcje zmniejszonych prac. Tak jak przy jednej artystce z obecnej wystawy, o której Kamil, mam nadzieję, za moment opowie. Ale też artyści wykonują własnoręcznie prace. Tak jak na przykład Wojtek i Ireneusz Sobczyk teraz wykonał jakąś ogromną pracę w tej maleńkiej przestrzeni, ale gigantyczną. Ale tym najfajniejszym aspektem jest to, że właściwie pozwala nam to na użycie wyobraźni i zabawę tym domkiem w ten sposób, że możemy zaprosić właściwie artystów, których normalnie bardzo trudno zaprosić, bo na przykład nie ma gdzie ich pokazać ze względu na rozmiar ich prac. Na przykład jeśli są to, powiedzmy, jakieś monumentalne instalacje. Albo na przykład po prostu nikogo nie stać na to, żeby sprowadzić tego artystę. Lub ten artysta na przykład będzie z drugiej części świata, bo przecież to też jest możliwe. Wystarczy, że się z nim porozumiemy, wyreżyserujemy na odległość, zaprojektujemy i razem z Grzegorzem zabieramy się do pracy. Więc te możliwości, które daje ta malutka skala, są piękne i to jest chyba ten element zabawowy, ten element, o którym ten ulotny taki sprowadzający nas do tej idei domku dla lalek.
Proszę.
No bo właśnie ta miniaturowa formuła jest w stanie pomieścić naprawdę wszystko i wiele. I wcześniejsze realizacje, a był to Łukasz Stokłosa, Marcin Maciejowski, wcześniej Wilczyński, Kasia Wyszkowska, jakby pokazały, jak to jest w ogóle pojemne i różnorodne. Ale myślę, że warto, bo tym trochę zaczęłyście o tej ilości ludzi oglądających to na ulicy, że mamy też do czynienia nie tyle też z galerią, która się, i my bawimy się trochę sami w siebie, galerzystów, kuratorów i tak dalej.
Właśnie na dodatek jeszcze ty jesteś naprawdę wybitną artystką, która po prostu realizuje się jako artystka wizualna. Ty jesteś wspaniałym, nagradzanym kuratorem. I co? I jeszcze się w to bawicie?
No właśnie, to chodzi o zabawę, o oddech i to jest też to tempo, które jest powolne z różnych też powodów, bo wszyscy mamy też dużo zajęć, więc to się tak pływa czasami, te terminy są przesuwane. A wiem, że Agata na mnie pomstuje. Kamil, wyślij w końcu ten tekst. Ja ledwo żyję i tak dalej. Ale co chciałem powiedzieć, że to jest też, myślę, dla mnie bardzo ważne. Mikrob, jego bycie w przestrzeni ulicznej, że jednak to działa tak, że mogą to oglądać ludzie spoza naszego świadka i oglądają to masowo. Bo jeżeli Kraków ma 8 milionów turystów rocznie, to i jaki procent przejdzie Floriańską i ich zauważy, to i tak są gigantyczne ilości ludzi. I myślę, teraz chyba zmierzając trochę do tego, co mamy teraz, bo poprzednie realizacje były świetne, ale jednak bardzo autorskie i pomyśleliśmy z Agatą w pewnym momencie, jak się zebrała rada programowa, część jest tajna, spotykamy się oczywiście nocą w kapturach i obradujemy i zazwyczaj to jest już przy otwarciu wystawy zastanawiamy się następnym i chyba tak mi się dobrze pamiętam, że wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić coś, co wygląda właśnie jak miniaturowa wystawa, ale taka sensu stricte, z podłogą, drzwiami, krzesełkiem, telefonem, gaśnicą i tak dalej, po to, żeby właśnie ludzie, którzy też są nieprzygotowani do oglądania sztuki, wiedzieli, z czym to gra. Może trochę bardziej niż we wcześniejszych realizacjach.
Poczucie skali jest bardzo ważne. No tak naprawdę. To ono robi tą magię.
To prawda. Tak, a użyłeś takiego słowa przestrzeń publiczna, sztuka w przestrzeni publicznej i myślę, że też tutaj mamy takie ciekawe przesunięcie aczkolwiek zdecydowanie ten projekt się w ten nurt wpisuje, bo myślimy sztuka w przestrzeni publicznej i zazwyczaj widzimy jakąś rzeźbę gdzieś tam wyłaniającą się zza krzaka. Albo...
Jest to Piłsudski.
No. Nawet nie. Ale myślę, że innego rodzaju działania kojarzą nam się z byciem w publicznej przestrzeni, a tutaj w tej publicznej przestrzeni, w samym środku miasta znajduje się ta sztuka taka, nie chcę powiedzieć wysoka, ale to jest po prostu sztuka z galerii i w galerii. To jest taka sztuka bez żadnych dodatkowych cudzysłowów, ale jakoś uzasadniająca się tym krzakiem. To po prostu jest tak, jakbyśmy byli w galerii naprawdę. Mm-hmm. Tak jak wasza praca też jest naprawdę i to się wszystko dzieje naprawdę. A powiedz, Agato, było tak, że jak komuś na przykład to zaproponowałaś, czy wymyśliłaś, to była jakaś dziwna mina i na zasadzie, ale co, ja mam sobie swoje prace zmniejszyć? Znaczy,
było,
jak ty sobie to wyobrażasz?
Wydaje mi się,
tak?
że
było.
To jest... Tak, ale to nie zrzucam winy na to, że ta
jeszcze
osoba uznała, że nasza galeria jest niefajna, tylko jakby też rozumiem, że pewne pomysły nie są dla wszystkich. To też jest specyficzny rodzaj takiego skupienia i też szanuję to, że nie każdy widzi swoje realizacje w pomniejszeniu i to jest super. To jest tak naprawdę ten projekt, przyjemność jego polega na tym, że jest dobrowolny, że wszyscy tam pracują jednak cały czas za darmo. My to robimy po godzinach, za własne pieniądze, z własnej jakby przyjemności. No i artysta również pracuje dla nas tylko dlatego, że chce. Naszym celem jest stricte promocja i zrobienie czegoś pięknego do oglądania dla ludzi na tej ulicy Floriańskiej, która jest już zawłaszczona przez pieniądz, nie? Przez turystykę, przez ofertę, przez produkty, przez kuszenie ludzi tym produktem, a nasza wystawa jest czymś zupełnie odwrotnym, mimo tego, że ma jakby tą formę lekko taką cukierkową i sklepową ze względu na witrynę, ale jednak prezentuje sobą coś dokładnie odwrotnego. I to jest piękne i współpracujemy z ludźmi, którzy po prostu są na to gotowi i na to otwarci, na taki rodzaj wyzwania, bo moim zdaniem jest to też wyzwanie. No. Pokazywać się w takim enturażu.
No.
Ale myślę, że też bardzo ciekawy wątek tutaj poruszyłaś, tego, że jakby nieobecności w ogóle sztuki współczesnej w przestrzeni Krakowa, jednak struktura architektoniczna tego miasta...
A ty wyskoczyłeś jeszcze na dodatek z Piłsudskim.
Z Piłsudskim, no. Ale struktura architektoniczna tego miasta powoduje to, że nie ma czegoś, co znamy chociażby z Warszawy, ale też z wielu miejsc na świecie. Galerii, które mają gigantyczne okna, wielkie witryny, w którym siłą rzeczy nawet zajrzesz przez te okna i zobaczysz coś. Tutaj w Krakowie jest kilka mniej, wiemy, jakich galerii. Bardziej sklepów. UFO przez jakiś czas, które teraz zmienia swoją lokalizację, miało niewielkie szczęście, które jest rzadkie, po prostu wchodziło się z ulicy, więc tutaj to wszystko jest za ścianami, jest na drugich piętrach, po piwnicach i tak dalej, więc coś, co jest...
W bunkrach,
dokładnie. Nasze instytucje są budowane też, jakby obudowane i są od środka możliwe.
Tak się cieszyliśmy na projekt Roberta Koniecznego, a to miało zejść jeszcze w podziemie na dodatek, więc dobrze się stało.
Więc tu też trochę na tym polu działamy, że jakby faktycznie Kraków jest pozamykany ze swoją sztuką w środku, a tu mamy witrynę, po prostu witrynę.
Tak, i to jest jeszcze coś innego. Mocno to chcę podkreślić, bo może państwo słuchając nas myślą, zaraz, ale w Parku Krakowskim tyle rzeźby fajnej i to jest fajne, ale to jest właśnie ta rzeźba właśnie, która wchodzi w tą mądrą i uczciwą i świadomą relację z tym krzakiem przysłowiowym. A tu nie ma tu żadnych krzaków, żadnego udawania. Wszystko jest po prostu tak jak ma być. Chwilę jeszcze o programie galerii, ale teraz już bym bardzo chciała przejść do tej najnowszej wystawy. Niemniej to, co widzieliśmy, to były też bardzo, bardzo różne odsłony, bo jeśli na przykład przywołamy Łukasza Stokłosę, to właściwie można powiedzieć, że to jest taki artysta, który mógłby sobie marzyć o wystawie w witrynie, bo domki i miniatury, to można powiedzieć, trochę jest jego drugie imię, prawda? Więc pewnie nie protestował.
Dlatego też tak szybko był na liście osób, o których pomyśleliśmy i też doskonale w to wszedł. jego realizację Inne głosy, inne ściany, która też była tak naprawdę domkiem dla lalek, ale bardzo zdekonstruowanym, mm-hmm. takim już w ogóle postmodernistycznym domkiem dla lalek, bo tam się te małe elementy, mała architektura i małe meble pojawiały i dla mnie on był właściwie realizacją monumentalną, tylko w miniaturze.
Taką teatralną.
I teatralną bardzo. To otwieraliśmy, kiedyśmy to otwierali? Mm-hmm. Rok temu? Wiosną jakoś tak chyba. W Dzień Chłopaka pamiętam, specjalnie to było.
Wspaniale. Dobrze, a jak, skąd pomysł właśnie na tę najnowszą wystawę Agato? Aleksandra Waliszewska, Wojciech Ireneusz Sobczyk. No, z jednej strony malarka, która się posługuje tym królewskim medium. Z drugiej strony artysta krakowski, którego szalona wyobraźnia i taka nieposkromiona medialność, właściwie trudno powiedzieć dokąd, w każdym z możliwych kierunków.
To ja szybko opowiem. Tak. Pomysł wziął się stąd, ponieważ ja przygotowywałam w zeszłym roku taką dużą serię obrazów, które miały faktycznie taki motyw przewodni trochę postapokaliptycznych wnętrz, więc marzyło mi się takie wnętrze zrobić w naszej galerii. No ale wiadomo, nie będę robić własnej wystawy, a że przyznam się, że mamy z Kamilem taką dream listę naszych ukochanych artystów, których bardzo chcielibyśmy w przyszłości zaprosić do współpracy z nami. No na jednym z wysokich miejsc widniała Aleksandra Waliszewska, której wydaje mi się nie trzeba specjalnie przedstawiać, ale jest fantastyczną malarką. Bardzo się też wpisuje w taki senno, dziwny, postapokaliptyczny świat, więc był to też dość szybki wybór, a Wojtek Sobczyk jakby genialny, idealny. No jak się trochę wciągnie tak. treści z takim właśnie, o takim charakterze postapokaliptycznym, tak jak to rozmawialiśmy z Kamilem tutaj przed wejściem, na przykład The Last of Us, gdzie oboje to oglądaliśmy, ale kompletnie zapomnieliśmy, że faktycznie tam była scena muzeum i wielkich grzybów, więc u nas...
Muzeum,
no to tak jak zupełnie na
tak, więc
wystawie,
u nas faktycznie to, co zrobił Wojtek, taką techniką jeszcze niesamowicie klasyczną, bo to cała realizacja Wojtka, która porasta nasze sukiennice, jest zrobiona z ceramiki, która była wypalana, potem szkliwiona, potem znowu wypalana, także to jest naprawdę no cudeńko.
Ja myślałam, że to są jakieś formy, nie, takie miękkie tkaniny.
Nie.
To jest ceramika, ale też Wojtek chyba, te osoby, które znały jego twórczość,
no tak,
znają...
powinnam to oczywiście
on skojarzyć. On tworzył pracę w gablotach, witrynach i różnego rodzaju takich kunstkamerach. Więc on też, że to
był... Tak, w takich akwariach.
W akwariach.
Cudowne to było.
Tak, wydaje mi się, że zrobiliśmy idealne kombo.
Idealne kombo. Oni też myślę, że ze sobą jakoś tak mentalnie się bardzo, bardzo połączyli.
No to opowiedz coś o Aleksandrze. Ja mogę powiedzieć na przykład, jak nazywa się jej kotka, bo wiadomo, że jej kotka jest jedną z głównych bohaterek jej prac. Kotka Mitusia.
To widzisz,
potwór, który rządzi światem i oczywiście samą malarką.
Myślę, że to trochę było tak, że wyszliśmy w ogóle od tych sukiennic, bo jeżeli państwo zobaczą na obecną wystawę Nearing My Gut to Tea, to zobaczą miniaturowe sukiennice.
No, właśnie, jeszcze nie podaliśmy tytułu.
Właśnie tak naprawdę, jak w suspense dzisiaj robimy, tak zmierzamy powoli do tego. I kiedy pomyśleliśmy właśnie, że fajnie by było zrobić właśnie mini wystawę, taką kojarzącą się każdemu widzowi, że to jest wystawa, że są obrazy na ścianach i ta pani pilnująca, to właśnie pomyśleliśmy po Aleksandrze, bo i twórczość gigantyczna, zresztą mogę zdradzić, że ona wysłała nam do przeglądnięcia ponad 4000 obrazów, 4900.
Ja to wszystko
zrobiłem, zajęło mi to tydzień, stwierdziłem, nie poddam się. Ma też coś w sobie takiego, taki był trochę klucz doboru tych obrazów, że one jednocześnie wydają się bardzo klasycznym malarstwem, które mogło być w muzeum, a jak się temu człowiek przyjrzy, a jeszcze trudniej się temu przyjrzeć w mikroskali, to tam nic nie gra. I wszystko zaczyna być trochę niepokojąco, dziwno, straszne. I tak dobraliśmy te 20 kilka prac, że z daleka, no to jest takie klasyczne. Są czwórka koni, portret marszałka, jakaś dwie panie w wannie i tak dalej, ale się przyglądamy i tam marszałek nie ma prawie głowy, konie to jeźdźcy apokalipsy i tak dalej. Więc chodziło też o odkrywanie takich warstw. I faktycznie też takich warstw wizualnych dla widza. Najpierw widzi miniaturowe muzeum, przygląda się i w tym muzeum coraz bardziej coś nie gra, bo te obrazy są nawiedzone, a co więcej, to muzeum jest porośnięte jakimiś dziwnymi tworami, które są To jest duża różnica wobec Las Vegas. Ja zupełnie przypadkowo przedwczoraj sobie obejrzałem ten odcinek i tamto muzeum jest abjektalne, jest potworne. A to jest moim zdaniem bardzo seksowne.
Seksowne, takie niepokojące trochę, to znaczy decydujemy się na jakąś praktykę, ciągnie nas to, ale się jednak boimy, no bo nie wiadomo, co się przydarzy. Muszę powiedzieć, że rozczuliły mnie absolutnie te mebelki, muzealne mebelki takie.
No, to akurat mój wkład.
Agato, wspaniale. No jak muzeum bez odpowiedniego siedziska, prawda? Tak, jest niekompletne.
Zrobiliśmy absolutnie dobry research do wystawy. Byliśmy z Grzesiem w sukiennicach, z miarką mierzyliśmy, fotografowaliśmy, pobieraliśmy próbki kolorów i tak dalej. Nie tylko z kanap, jak również ze ścian. Prawdopodobnie są jakieś drobne różnice, ale no, staraliśmy się bardzo. Myślę, że jak ktoś, kto pracuje w sukiennicach, wracając z pracy, zajrzy do nas, bardzo zapraszamy. Będzie miał wyzwanie. Znajdzie 10 różnic.
Tak, jeszcze dwa słowa o tym tytule właśnie, bo bardzo fajny zresztą tekst Kamilu Kuratorski, właściwie taki trochę taka proza poetycka.
Jak to u mnie. No.
I powiedz, to jest nawiązanie do...
Do dwóch rzeczy tak naprawdę.
Właśnie.
Jest to nawiązanie do... takie nawiązanie do, na około.
Biblijne, mam wrażenie.
Biblijne, bo to jest nie do końca biblijne, bo Near My God to Thee jest to jakby chrześcijański psalm, czy też hymn napisany w XIX wieku przez, zdaje się, Szkotkę Sarę Flowers Adams. Ale w popkulturze on ma bardzo ciekawe miejsce od czasu zatonięcia Titanica, bo część osób, które przetrwały, to się pojawia nawet w tym słynnym Titaniku Camerona, zeznawały, że był to ostatni psalm, który grała słynna orkiestra, która grała do końca piękny, romantyczny mit, który myślę wszyscy znamy, który miał też urocze, różne popkulturowe odsłony. Do tego stopnia, że tak naprawdę pierwszy pomysł wziął się nie z samego Titanica, ale z tak zwanego Doomsday Video. To jest wideo, które ogłosił Ted Turner, założyciel CNN-u.
To jest ten moment, kiedy ja się boję, jak Kamil jest w studiu. Po prostu, czy ja nadążam. Ale dobra.
Wolniej?
Jesteśmy. Nie. Jesteśmy.
Ted Turner, czyli założyciel CNN-u. I kiedy CNN na początku lat 80. zaczął nadawać, i myślę, że to była... jakby kawałek kampanii reklamowej, też wiemy, jakie były lata 80., wszyscy się bali zagłady atomowej, mówił, że CNN jest gotowy, żeby nadawać do samego końca. Mm-hmm. I kiedy już wiedzą, że nie będą mogli nadawać, wypuszczą specjalnie przygotowane nagranie. I to nagranie było taką legendą. Aż chyba do 2015 roku, kiedy stażysta odkrył, i wypadło mi jego nazwisko, ale rano sobie sprawdziłem nawet, odkrył to wideo w archiwach i je upublikował. I faktycznie jest to wideo nagrane orkiestry wojskowej, grającej przed takim jakimś ni to pałacykiem, właśnie ten sam utwór, Near My God to Thee, czyli ten psalm, coraz bliżej ciebie, Panie. Więc pomyśleliśmy, że skoro i uderzamy w tak wysokie tony i trochę robimy apokaliptyczne wideo, apokaliptyczną, nie bierzemy jeńców, to uderzamy naprawdę w wysokie tony, po to, żeby trochę wziąć je w nawias tak naprawdę.
Troszkę je oswoić,
bo to jest, mam nadzieję, że wyczuwasz w tym tekście też trochę dowcipu tak naprawdę. Bo...
Tak, no, ale to jest taki manichejski dowcip, że jest jasno i ciemno.
No jest jasno i ciemno, no.
Jednocześnie.
Bo myślę też, to tutaj przewija się, bo ten wątek jakby osadzenia się w Krakowie, myślę, że to jest też ważne, nieprzypadkowo sukiennice. My wiemy, co jest obok. I obok też gra inny hejnał czy hymn. I to jest hejnał mariacki, który się urywa i zawsze jest grany i tak od nowa co godzinę, więc to trochę tak z końcami świata.
No tak, tak. I to właśnie też ten jeden z tych naszych mitów jest o śmierci. Słusznie zwróciłeś uwagę na to. Jakoś się o tym nie mówi, widzisz. No i o czym to by miało świadczyć właśnie. Trochę wypieramy, skąd jesteśmy. Agato, chciałabym cię zapytać, kiedy twoją wystawę zobaczymy w Mikrobie, bo to tak nie może być.
No. Myślę, że na razie mamy taki piękny plan na przyszłość, że będziemy sobie go powolutku z Kamilem realizowali.
O tym też musi zdecydować Rada Programowa.
No tak, tak. Ja chcesz powiedzieć, że oni się mogą nie zgodzić.
Tak, myślę, że oni się nie zgodzą.
Okej, dobrze. To powiedz, co u ciebie słychać? Gdzie można oglądać twoje obrazy? Bo mam takie poczucie, że dawno ich nie widziałam, a też wiem, jak bardzo twoja sztuka jest dynamiczna, jaką jesteś osobą w biegu będącą.
Tak, mam bardzo pracowite lato.
Właśnie.
Teraz można zobaczyć w tym momencie parę moich obrazów na wystawie kolekcji Wojtka Fibaka w CSW w Toruniu. To jest przepiękna wystawa. Ona będzie trwała aż do grudnia, także naprawdę polecam, ponieważ ten kolekcjoner, który jest jednym z największych kolekcjonerów w Polsce, no ma tak przepiękną kolekcję. Tam jest wszystko i to naprawdę w najlepszej możliwej prawdopodobnie odsłonie twórczości danych artystów.
Czyli to cię też cieszy, po prostu koledzy, artyści, pewnie, sąsiedztwo.
Pewnie, no to jest jakby cała przyjemność. Zwłaszcza, że najczęściej się lubi nie swoją sztukę, tylko sztukę cudzą. Tak pewnie większość twórców ma. Przygotowuję też teraz bardzo intensywnie z Magdą Ujmą wystawę na wrzesień, na 13 września w CSW Elektrownia w Radomiu. I to będzie faktycznie już taka moja solowa wystawa, taka bardzo duża odsłona i będzie dużo nowych prac, także zapraszam. A w październiku w Gdańsk. I tam też będzie coś małego, także
ale nie tak, nie tak małego jak w Mikrobie.
Nie tak małego.
A powiedz mi, jakie wątki, tematy, gdzie teraz jesteś?
W elektrowni przygotowujemy wystawę, która będzie nosiła tytuł Pierwszy raz i będzie właściwie dotyczyła, wspólnym takim mianownikiem tej wystawy jest trochę taka mitologizacja wspomnień i tego, jak niektóre wydarzenia, które mamy w pamięci, które z pozoru mogły być błahe albo jakieś takie niewiele znaczące, tak naprawdę były tak mocne, że właściwie zmieniają, kształtują naszą osobowość. Mają wpływ na naszą tożsamość, na nasz gust, na tak naprawdę przyzwyczajenia, na bardzo wiele aspektów. I też tego rodzaju wspomnienia, które na przykład sami mitologizujemy w drugą stronę, a one były nieważne i sami wymyślamy lub fałszujemy je w głowie i one urastają do jakichś takich dziwnych...
Rozumiem cię.
Dziwnych, trochę zniekształconych obrazów. Więc trochę o tym będzie ta wystawa.
No to Toruń, Radom, a potem Gdańsk.
Taki jest plan na najbliższy czas.
A w Mikrobie będziemy wypatrywać kolejnych projektów zatwierdzonych przez Radę Programową. To takie pytanie powinno paść, co w planach, ale nie wiem, czy chcę zadawać to pytanie, bo w sumie jest tak fajnie.
Co w marzeniach?
No właśnie. A, no to o marzeniach możemy porozmawiać, cytując klasyczkę Kozyrę.
Nasze marzenia, myślę, tak już omówione w Radzie Programowej, się odrobinę zmieniają, czy kierunek się zmienia. Zostajemy wciąż w Krakowie, ale myślę, że nasze oczko będzie spoglądało poza Kraków, bo też właśnie tam łatwość tworzenia wystaw, znaczy łatwość, możliwości, które daje nam ta mała skala, sprawiają, że będziemy chcieli z Kamilem sięgnąć dalej poza Kraków i faktycznie odkleić się od naszych tutaj artystów lokalnych i zaprosić artystów spoza Krakowa, ale również być może spoza Polski. Zobaczymy, co nam się uda. Nie chcę też zdradzać, żeby jakiś chochlik się nie wkradł i nie namieszał. I myślę, że następną wystawę zrobimy, ostatnią, przynajmniej na jakiś czas, wystawę z krakowskim artystą. Myślę, że mogę zdradzić, kto to będzie. Będzie to Patryk Staruch, który po prostu ze względu na to, że sam również porusza się w miniaturze, aż to byłby grzech po prostu pokazać jego prac w Mikrobie. No a potem już spoglądamy gdzie indziej.
Szerokie wody i dalekie podróże. Niech żyje makieciarstwo. Będziemy to... No właśnie, ale...
Makieciarze wszystkich krajów, łączmy się.
O, dziękuję bardzo. Właśnie tego hasła jeszcze zabrakło. Teraz dopiero nasza rozmowa...
Mała skala, wielcy artyści.
O, słuchajcie, co jeszcze? Nie, pozwólcie, że postawię tamę i zmienimy temat w sposób nieelegancki. I Kamilu, korzystając z tego, że że się dzisiaj spotykamy. Pogratuluję ci. W zasadzie no, ostatnio robisz w Krakowie wszystkie najważniejsze wystawy. Mikrop Waliszewska, Krikoteka Bereś. Bardzo to jest ciekawa wystawa, a jeszcze ciekawszy jest program towarzyszący, tak bym to ujęła. I chcę powiedzieć, że to właściwie ten pomysł pokazania, że performance wraca, że ludzie potrzebują obecności artystów, to jest jakieś naprawdę twoje genialne odkrycie, bo wydawałoby się, że no dobra, no, że czasem oglądamy te performance'y, coś tam się dzieje, że to jest taką, że to jest normalne. Ale jednak takie spotkanie nie jest normalne. Jest po prostu bardzo uroczyste, jest bardzo specjalne i myślę, że świetnie to zdiagnozowałeś, że no jest potrzeba taka u widzów, a także artyści coraz częściej sięgają po tę formę wyrazu.
Bardzo, bardzo mi to miło słyszeć i faktycznie to prawie było miesiąc już temu, takie bardzo ważne 3 dni, myślę, że dla mnie i dla Krikoteki, też dla osób performerskich, których zaprosiłem. I okazało się, że dla niektórych bardzo ważne, zwłaszcza z takiego, nie tylko z tego młodego grona, bo faktycznie zetknięcie się z Beresiem, ale też spotkanie razem jest istotne, bo ta tradycja festiwali performance nadal gdzieś jest, ale już dużo mniej niż kiedyś, prawda? Sokołowsko już chyba od kilku lat nie działa, prawda? Słynne. I faktycznie, no, kiedy wymyśliłem projekt wystawy Beresia, to już powtarzałem kilkakrotnie, wydało mi się po prostu jakby naturalne, że tam musi być program performatywny. Bo nie ma z nami Beresia i też to, co mówiłem podczas przeglądu, że jednak ta wystawa, im dłużej w niej jestem, im wiele rzeczy się w niej wydarza, że ona jest o radykalnej nieobecności. Ona jest o radykalnej nieobecności nie tylko Beresia, trochę w dyskursie kultury, w którym on się odsunął. Wiemy, wszyscy znamy teraz Marię Pnińską, Bereś gdzie zniknął, ale jest też o radykalnym nieobecności ciała Beresia jako performera. I jego performance jest niepokazywalny i jest niepowtarzalny.
Taka była jego decyzja.
I nie można tego zrobić, co może zrobić sobie Marina Abramowicz, zapraszając kogoś innego do powtórzenia jej czy ulaja działań. Dlatego myślę, że ta dialektyczny sposób myślenia, że ja zaprosiłem tam zupełnie inne osoby twórcze i ten Bereś się tam ujawnił przez nich. I to jest, myślę, niezwykłe, ale to, co powiedziałaś, bo faktycznie ja pracuję bardzo w sztukach wizualnych, sami wiemy, słyszę te przytyki co chwilę, jak bardzo w nich pracuję.
Nie, ale dzisiaj nie usłyszałeś niczego takiego, żartuję. Nadzieję. No, z miłością myślę, że Kraków.
Żartuję. Pracuję od lat w sztukach wizualnych i pracując z nich ja widzę, tak mi się wydaje, że mamy jakiś moment kolejnego renesansu. To są naprawdę takie 10-letnie fluktuacje. Bo faktycznie, jeżeli przypomnieć, Krikoteka miała na przykład podobny program performatywny, to była pierwsza wystawa, którą robiła Joanka Zielińska. Tam był... Się go nie pamiętam. Pamiętam wystawę.
Wystawa była bardzo zabawna.
Nic dwa razy, do której często wracam myślami.
Na szczęście jest katalog.
Jest katalog, jest piękny. Ciągle chyba dostępny nadal u nas. I faktycznie to się z kilku powodów dzieje. Mamy gigantyczną hossę na rynku sprzedaży obrazów. To widać. Tego malarstwa jest gigantyczna ilość. I nagle wobec tego też myślę, taki głód spotkania z artystą, performerem i to właśnie artystą, który sięga znowu do innego korzenia, bo ten znowu inny renesans performance'u, taki pamiętam z lat 2000, Dawicki, czy Ołowska nawet, trochę taki teatralny, groteskowy, to jest coś innego. Tak. A tu wracamy do czegoś, co wyrasta z korzenia Beresia.
Tak, gołego, bez żadnego dystansu.
Gołego, prostego, czasami ofiarnego wręcz. Dlatego też te tropy queerowe wydają mi się bardzo, bardzo istotne i ten taki queer, który się też uwolnił tak naprawdę, myślę, spod władania białych, cisseksualnych gejów, do których też zresztą należę i jakby stał się bardziej myśleniem ogólnofilozoficznym, takim właściwie pozantropocentrycznym. On daje możliwość faktycznie jakiegoś takiego wobec tego, co się dzieje wokół nas, znalezienia się we wspólnocie chociażby na chwilę. I znowu to dawał Bereś w latach 80., jak to powiedziała mi kiedyś Anka Markowska i chodziłam do Beresia po otuchę. I myślę, że ci ludzie do tego dziwnego performance'u, tak jak Wiktor Bury, który był moją wielką wsparciem przy programie performatywnym i go pozdrawiam stąd, mówił, to jest taki performance klubowy, który się właśnie zjawia w takich też miejscach niecodziennych, znikąd. I to jest znowu Bereś Trickster, który po prostu na rynku palił ognisko. I to jest ciekawe, myślę, że warto to obserwować, jak to się zmieni i jak to się wydarzy dalej, ale jest to jakaś też, myślę, wynik tego, co się dzieje z naszym światem wokół.
Tak, no i jeśli sam sobie czynisz przytyki o swojej intensywnej obecności, to niesłusznie, dlatego że takie konstatacje są tylko możliwe przy tej intensywności bycia, działania i właśnie nasłuchiwania tego.
No, trochę tak, jak się jest od środka, no chociaż tak, to jest ciekawe, jak się jest bardzo od środka, to może zaczynać coś tam wyczuwać się.
No, że obecność tak, no i zmiana skali, tutaj mamy mikrob, właśnie, bo to też jest o czymś. No,
ale też jak już tak sobie mówimy o tej dużej obecności, to jest inny bardzo ważny wątek, to ciągle jest dobra zabawa i chyba, no.
Dobrze, to może słuchajcie, na tym skończymy, bo właściwie też tego bardzo...
A ja bardzo dziękuję, bo to strasznie miłe, od razu biegnę do Klikoteki przekazać te informacje.
Tak, właśnie i też mi się podoba, że zrobisz to sam, a nie jakieś tam media pośredniczące.
Nie chcę, chcę po prostu być.
Bardzo, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Kamil Kujtkowski, Agata Kus, kuratorzy najnowszej wystawy w galerii Mikrob. Myślę, mam nadzieję, że państwa obudziliśmy trochę ciekawość. Jeśli państwo czasem jednak muszą mijać tę floriańską,
to
teraz nie mijać, właśnie tylko się tam zatrzymać pod numerem 15. Aleksandra Waliszewska, Wojciech Ireneusz Sobczyk. Różne rzeczy takie transformujące, sukiennice. Mnie by nie przeszkadzało, żeby i Aleksandra, i Wojciech Ireneusz znaleźli się w sukiennicach. I co prawda nie należą do XIX wieku, ale choćby w ramach interwencji, no Kantor też tam interweniował i co się stało?
Tak.
No, nic się nie stało.
Przecież już są.
To jest ta interwencja.
To prawda. Bardzo wam dziękuję.
Trzymam
kciuki za następne projekty. Dziękujemy wspaniałe. Bardzo. Będziemy państwa informować bez wątpienia. Tak będzie. Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.